czego się spodziewasz, czyli o nadziei. I teraz, oczywiście nie wszystkie fragmenty o nadziei, tylko te, które wybrałem, które są istotne, o Bożej nadziei, tak? Bo słowo nadzieja to jest słowo, które powtarza się w Biblii kilkanaście albo i więcej razy. I to jest greckie słowo elfis. I ono oznacza nadzieję, spodziewanie się czegoś i też pewność oczekiwanego. Oczekujesz na coś? Jesteś pewny, że tak będzie. Masz nadzieję. Żyjesz nadzieją.
Podobne bardzo do wyrazu wiara.
Bardzo zbieżne z wiarą.
Przeświadczeniem o tym, czego nie
dojdziemy do tego. To nie jest słowo wiara, ale jest bardzo zbieżne z wiarą. Dlaczego? Bo mówimy o ludziach, że stracili nadzieję. Czyli tak, ktoś siedzi w więzieniu. Daję przykład taki bardzo, żeby był taki jasny. Ktoś siedzi w więzieniu i ma nadzieję, że wyjdzie. On może nie wyjść, ale on żyje nadzieją, że wyjdzie. Ale w momencie, kiedy się dowiaduje, że tak nie będzie, albo zwątpił w to, że tak będzie, stracił nadzieję. Stracił nadzieję. To może się stać, ale on stracił nadzieję, że tak się stanie. Czyli on już nie żyje nadzieją. On nie oczekuje tego, nie ma pewności, że to, na co oczekuje, nastąpi. Czyli to słowo to określa. I jeszcze jest drugie słowo, elpizo, to jest czasownik. I ono oznacza mieć nadzieję w sensie czynności. Żyjesz nadzieją. Spodziewasz się czegoś. Trwasz w czymś, spodziewając się, że coś nastąpi. Pokładasz w czymś nadzieję. Czyli liczysz na coś. Ufasz, czekasz w oczekiwaniu na coś. Spodziewasz się tego, oczekujesz na to i ufasz, że to się stanie. Czyli trwasz w takim oczekiwaniu na coś, co jeszcze nie nastąpiło. Ty wiesz, co to będzie, ale ty czekasz. I żyjesz tym. Czyli to słowo mniej więcej to oddaje. I wybrałem trochę fragmentów z Pisma Świętego, które mówią o tym, jaką my mamy mieć nadzieję, czego my się spodziewamy, bo my mówimy, że spodziewamy się przyjścia Pana Jezusa, tak? Spodziewamy się, że będzie sprawiedliwość, Królestwo Boże, tak? Odpoczniemy, spodziewamy się nowych ciał, tak? To wszystko wiemy. I teraz chciałbym, żebyśmy, analizując te wszystkie fragmenty, bo nie będziemy mówić sobie o tej nadziei tutaj, na co my mamy nadzieję, tak? Czy kot się znajdzie, czy nie znajdzie, tak? Powiedzmy sobie o tym, o tej nadziei, która wykracza poza tu i teraz, i odpowiedzmy sobie na pytanie w naszych sumieniach, w naszym duchu, czy my faktycznie mamy pewność, że tak jest, czy my rzeczywiście oczekujemy tego z pewnością, czy my mamy nadzieję, bo tak trzeba, tak, bo tak nas nauczono, tak mówi Pismo. Czy my mamy nadzieję, bo my faktycznie wierzymy, że tak jest? Czy ta nadzieja jest żywa? Każdy musi sam sobie odpowiedzieć przed Bogiem. Bo co jest ważne? Cały czas wstęp. Nie teraz jest ważne, co ty czujesz. Jeżeli nie przychodzisz do świadczenia. Pytanie... Co będzie, kiedy przyjdzie doświadczenie i podważenie tego wszystkiego? Wtedy się okazuje, czy twoja nadzieja jest żywa. Nie wtedy, kiedy jesteś zdrowy i wszyscy żyją. Ale kiedy jesteś chory, masz umrzeć, albo ktoś umiera. Tak? Kiedy wszystko zawodzi. Jaką masz nadzieję? I to jest ważne, żebyśmy pod tym kątem na to patrzyli, że jak wygląda nadzieja w naszym życiu, na co dzień. W dobrych i złych chwilach. Czy ona jest stabilna, czy też, tak? W zależności od chwili. Jest, nie ma, super, wszystko się czuje, tak, Pan Jezus przyjdzie. Jestem... Chciałbym, żeby już przyszedł. Bo moje problemy są takie, że ja już mam dość i chciałbym, żeby Pan Jezus już przyszedł. Czy to jest postawa, która wynika z Pisma Świętego? Będziemy patrzeć na fragmenty. Chciałbym, żeby każdy sobie sam rozważał w swoim wnętrzu, jak to wygląda. Jeśli macie pytania, to nie wahajcie się ich zadawać. To będziemy sobie to omawiać. Krótko oczywiście, ale chciałbym to poruszyć. Tą naszą nadzieję. Na co my tą nadzieję mamy? Więc pierwsza sytuacja, pierwszy fragment. Będziemy sobie rozważać, jaka nadzieja i dlaczego to jest nadzieja. Bo dlaczego ją w ogóle mieć? Z jakiego powodu? Więc tak, Dzieje Apostolskie, drugi rozdział. Oczywiście będziemy trochę sięgać do Starego Testamentu, ale przez Dzieje Apostolskie, bo to by było zbyt długo. Ja chciałbym, żeby to było takie zwarte rozważanie. Dzieje Apostolskie, drugi rozdział, 25-30. Cicho, Michał.
Dawid bowiem mówi o nim. Patrzyłem na Pana zawsze przed moim obliczem, bo jest po mojej prawicy, żebym się nie zachwiał. Dlatego rozweseliło się moje serce i rozradował się mój język, a także moje ciało będzie spoczywać w nadziei. Nie zostawisz bowiem mojej duszy w piekle i nie dasz swojemu świętemu doznać zniszczenia. Dałeś mi poznać drogę życia, a Twoje oblicze napełni mnie radością. Mężowie bracia, mogę swobodnie mówić do was o patriarchy Dawidzie, że umarł i został pogrzebany, a jego grobowiec znajduje się u nas aż do dziś. Będąc więc prorokiem i wiedząc, że Bóg zaręczył mu przysięgą, iż z owocu jego bioder według ciała zbudzi Chrystusa i posadzi na jego tronie.
Dalej, jeszcze 31.
Przepowiadał to i mówił o zmartwychwstaniu Chrystusa, że jego dusza nie pozostanie w piekle, a jego ciało nie dozna zniszczenia.
Tak. I ten fragment chciałbym, żebyśmy popatrzyli, co o Dawidzie tam widzimy. Więc co my widzimy o Dawidzie? Jest tu słowo nadzieja?
Jest.
Jest. I co ona mówi?
Że ciało...
26 werset.
Że ciało będzie spoczywać w nadziei.
Moje ciało będzie spoczywać w nadziei. Ja umrę, ale mam nadzieję. Czyli jaka to jest nadzieja? Na co miał nadzieję Dawid?
Tak, nie zostawisz bowiem mojej duszy w piekle.
Ale to jest o Chrystusie. Natomiast Dawid to mówi również o sobie. Ale przepowiedział to o Chrystusie. Ale co o Dawidzie widzimy? Jaką Dawid obietnicę dostał? Piotr mówi, że co?
Z jego bioder według ciała wzbudzi Chrystusa i posadzi na jego tronie.
Tak. Bóg mu obiecał. Ty zaśniesz z ojcami, ale ja wywiodę potomka, który zasiądzie na tronie. I tym jest Chrystus. Czyli Dawid żył tutaj na ziemi. Jak żył, to wiemy. Ale na co miał nadzieję? Na to życie tu i teraz? Nie. On miał nadzieję, że jego tron przetrwa, tak jak mu Bóg obiecał, i że będzie zmartwychwstanie. Dawid żył nadzieją. Miał nadzieję Dawid. I to mówi Słowo Boże. Na co miał nadzieję? Zobaczcie, do czego prowadziła ta jego nadzieja. Co on mówi? 26 werset.
Dlatego rozweseliło się moje serce i rozradował się mój język.
Co mu dała nadzieja?
Radość
mu dała nadzieja. Bo to była radosna wiadomość. Radosna wiadomość. Więc nadzieja dała Dawidowi radość. Wesele. Kiedy? Za życia?
Nie. To znaczy za życia się rozradował.
Tak, ale
nadzieja
wykraca poza życie. Mówi, ja już w grobie będę. Czyli to pokazuje, że człowiek to nie tylko ciało. Bo Piotr mówi, jego ciało tu grób jest, kości leżą. Tak? Moje ciało spocznie, ale w nadziei, że nie na zawsze, że będzie zmartwychwstanie i że mój potomek zasiądzie na tronie. Więc Dawid miał nadzieję, I z czego ona wynikała? Dlaczego miał tą nadzieję i rozradował się w niej? Stanie się, może się nie stanie.
Będąc więc prorokiem i wiedząc, że Bóg zaręczył mu przysięgą.
Bóg zaręczył mu przysięgą. Z czego wynikała pewność Dawida, że to się stanie? Bóg mu zaręczył przysięgą. A on znał Boga na tyle, żeby wiedzieć, że Bóg nie kłamie. I jak powiedział, to tak się stanie. Na tyle Dawid Boga znał. Więc radość Dawida, z czego wynikała? Z obietnicy, z treści obietnicy, ale również z czego?
Z tego, że to obiecał.
Że Bóg to obiecał. To jest pewne. Nie wiem kiedy, ale na pewno. Więc nadzieja wynikała z pewności, że tak będzie. Ale łączyła się z czym?
Z nadzieją.
Nadzieja z czym się łączyła? Jeszcze z czym?
Nie, że on go podtrzymywał, żeby się nie zachwiał.
Tak, no ale w czym się nie zachwiał?
W wierze.
W wierze. Trzeba w to wierzyć. Jak ty możesz uważać, że Bóg jest prawdomówny, jak ty w Boga nie wierzysz? Albo kwestionujesz to. To jaka to jest pewność? Jak ty kwestionujesz źródło obietnicy? Najpierw trzeba wierzyć w Boga, wiedzieć, jaki On jest, mieć tego pewność, żeby potem wierzyć w to, co Bóg mówi. Więc to pokazuje, jaki Dawid miał stosunek do Boga. On wierzył Bogu, ufał Bogu. I dlatego dawało mu to radość. Czyli nasza nadzieja, jego nadzieja w tym momencie wynikała z tego, że on wierzył, że Bóg taki jest. Był mocno w wierze, trwał, że Bóg taki jest. I co Bóg obiecał, to zrobi. I to dawało mu radość. Dawid trwał w wierze i nadziei. Nadzieja na to, że będzie zmartwychwstanie i że jego potomek zasiądzie na tronie. I Bóg mu to zaręczył przysięgą. Czyli to jest pierwszy fragment, tak? Drugi fragment, zobaczcie. Dzieje apostolskie, 26 rozdział. W czym mamy nadzieję? Dzieje apostolskie, 26 rozdział. Dłuższy fragment, ale chciałbym go przeczytać. Od 6 do 23 wersetu.
A teraz stoję przed sobą z powodu nadziei spełnienia obietnicy danej ojcom przez Boga, której spełnienia ma nadzieję doczekać 12 naszych pokoleń, służąc Bogu ustawicznie dniem i nocą. Z powodu tej nadziei, król Agrypo, oskarżają mnie Żydzi. Dlaczego uważacie za rzecz nie do wiary, że Bóg wskrzesza umarłych? Wprawdzie mnie samemu wydawało się, że powinienem wiele czynić przeciw niemu, przeciw imieniu Jezusa z Nazaretu. Tak też czyniłem w Jerozolimie, gdzie wielu świętych wtrącałem do więzienia, wziąwszy upokorzenie od naczelnych kapłanów, a kiedy skazywano ich na śmierć, głosowałem przeciwko nim. A po wszystkich synagogach często ich karząc, zmuszałem do bluźnierstwa. Występując przeciwko nim z wielką wściekłością, prześladowałem ich nawet po obcych miastach. Tak jechałem do Damaszku, mając upoważnienie i zlecenie od naczelnych kapłanów. W południe, będąc w drodze, ujrzałem królu światłość z nieba, jaśniejszą niż słońce, które oświeciło mnie i tych, którzy jechali ze mną. A gdy wszyscy upadliśmy na ziemię, usłyszałem głos mówiący do mnie po hebrajsku: Saul, Saul, dlaczego mnie prześladujesz? Trudno ci przeciwościeniowi wierzgać. A ja zapytałem: kim jesteś, Panie? A on odpowiedział: ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Ale podnieś się i stań na nogi, bo ukazałem się Tobie, żeby ustanowić Cię sługą i świadkiem zarówno tych rzeczy, które widziałeś, jak i innych, których Ci się objawię. Wybawię Cię od tego ludu i od pogan, do których Cię teraz posyłam, dla otworzenia ich oczu, aby odwrócić ich od ciemności do światła, od mocy szatana do Boga, aby otrzymali przebaczenie grzechów i dziedzictwo między uświęconymi przez wiarę we mnie. Dlatego też, królu Agrypo, nie byłem nieposłuszny temu niebieskiemu widzeniu, ale głosiłem najpierw tym, którzy są w Damaszku, w Jerozolimie, w całej Judei i poganom, żeby pokutowali i nawrócili się od Boga i spełnili uczynki godne. Do Boga i spełnili uczynki godne pokuty. Z tego powodu Żydzi schwytali mnie w świątyni i chcieli zabić. Ale dzięki pomocy Boga żyję do dzisiaj, dając świadectwo małym i wielkim, nic nie mówiąc oprócz tego, co widzieli prorocy, co powiedzieli prorocy i Mojżesz, że nastąpi. Że Chrystus ma cierpieć jako pierwszy zmartwychwstać i zwiastować światłość temu ludowi i poganom.
Okej. Jaka nadzieja przyświecała Pawłowi?
Nadzieja spełnienia obietnicy.
Jakiej obietnicy?
Danej ojcu.
A jaka nadzieja, obietnica była dana ojcu?
Życia wiecznego.
Z tekstu.
Obietnica się spełniła, bo przyszedł Chrystus, że przedobiecany.
Była dana obietnica ojcom.
Że przyjdzie Mesjasz i przyszedł.
Tak, i przyszedł. Stała się obietnica. I z to powodu tej obietnicy, bo ja mówi też, prześladowałem wyznawców Chrystusa, ale zrozumiałem, że nie tędy droga, Bóg mi to pokazał. I teraz ta nadzieja, która przyświecała mi, przyświeca mi, z powodu niej jestem sądzony. To jest nadzieja zmartwychwstania w Jezusie Chrystusie. Bo co jest napisane? Że On pierwszy, jako cierpieć, pierwszy zmartwychwstać i zwiastować światłość temu ludowi i poganom. Czyli nadzieja zmartwychwstania. Jaka nadzieja? Nadzieja zmartwychwstania w Jezusie Chrystusie. A dlaczego nadzieja?
Bo jeszcze się nie
spełniło. No właśnie. Zmartwychwstanie jeszcze się nie stało. Mesjasz już przyszedł, pierwszy zmartwychwstał, ale nadzieja, jeszcze zmartwychwstanie się nie dokonało, więc ta nadzieja jest połączona z przyjściem Mesjasza, ale to nie tylko samo przyjście Mesjasza, to są błogosławieństwa, które są w nim. Dlatego głosić to światło poganom, czyli tak, obietnica zmartwychwstania w Jezusie Chrystusie. A dlaczego nadzieja?
No bo do przyszłości.
Bo obiecana. Ale przez kogo obiecana?
Przez Boga.
Komu?
12 pokoleniom Żydów.
I komu jeszcze?
I poganom.
I poganom. Czyli popatrzcie, jaka jest ta nadzieja?
W Jezusie Chrystusie.
Pewna czy nie?
Pewna.
Dlaczego pewna?
Bo jest gwarant.
Bo Pan Bóg to.
Kto jest gwarantem?
Bóg jest gwarantem.
I co jest jeszcze gwarancją? Co już się stało?
Że
Jezus zmartwychwstał. Jest gwarancja. Jest gwarancja.
Że to działa.
Okej, pomalutku. Pomalutku, jest gwarancja. Jezus zmartwychwstał, tak? Więc jest gwarancja, że...
I my zmartwychwstamy.
Tak. I trzeba teraz to głosić poganom i Żydom, Paweł mówi. Tak? I on mówi, jestem sądzony z tej nadziei. Więc Paweł miał nadzieję zmartwychwstania w Jezusie Chrystusie, bo uwierzył, że Jezus, ten, którego prześladował, jest tym Mesjaszem, jest Bogiem, który przyszedł.
No bo okazał się uzmartwychwstały.
Tak, tak. Teraz zobaczcie dalej. Rzymian, 4 rozdział. Robimy taką... wycieczkę do historii. Rzymian, 4 rozdział. 18 do 21 wersetu.
On wbrew nadziei, mając nadzieję, uwierzył, że stanie się ojcem wielu narodów według tego, co mu powiedziano. Takie będzie twoje potomstwo. A nie będąc słabym w wierze, nie zważał na swoje już obmarłe ciało, miał około 100 lat, ani na obmarłe ono Sary. I nie zapiął się z powodu niewiary w obietnicę Boga, ale umocnił się wiarą i oddał chwałę Bogu, będąc też pewien tego, że to, co on obiecał, ma moc też uczynić.
Bardzo bogaty w treść fragment o Abrahamie. Jaka nadzieja przyświecała Abrahamowi?
Że będzie miał potomstwo.
Że będzie miał potomstwo. Nadzieja. A miał?
Nie miał.
Bo nadzieja wykracza poza to, co widzisz. Czyli on miał nadzieję. Bóg powiedział, będziesz miał potomstwo. I teraz on miał nadzieję. Ale czy okoliczności wskazywały, że to jest sensowna nadzieja? Że ty masz nadzieję na coś realnego?
Wbrew.
On wbrew nadziei żywił nadzieję. To jest nielogiczne. Nie należy mieć nadziei na to. To się nie spełni po ludzku mówiąc. A on wbrew tej ludzkiej logice miał nadzieję. Dlaczego? A on w co wierzył?
Że Bóg ma moc to uczynić.
On wytrwał w wierze. W co wytrwał w wierze? Że Bóg ma co? Moc to zrobić. Czyli w nadzieję nie trzeba wierzyć. Ale żeby mieć nadzieję, trzeba wierzyć, że to się stanie. Czyli trzeba mieć wiarę, że źródło jest pewne. informacji, że tak się stanie. Czyli żeby mieć nadzieję pewną, czy musiał Abraham w co wierzyć?
Mogę nam się uwierzyć.
To, co Bóg powiedział.
Precyzyjniej?
To, co powiedział Bóg.
Że to się na pewno stanie, że Bóg ma moc to zrobić. Tak? Jeżeli ktoś ci mówi, wyciągnę cię z więzienia, to ty musisz mieć przekonanie, że on może to zrobić. Że on ma narzędzia do tego, tak? Żeby cię wyciągnąć. Żeby coś ci, ja ci to załatwię. Jak to mówi ktoś, o kim my wiemy, że to ściemniacz, to my nie mamy nadziei, że on coś załatwi. Ale jeżeli my wiemy, że ta osoba ma narzędzia, to my wierzymy, że on to może nam załatwić. Tak po ludzku mówiąc. A tu w co musiał Abraham wierzyć? Że ten, który mu obiecał, dla niego to jest do zrobienia. To nie jest żaden problem. Kwestia tylko tego, żebym ja w to uwierzył. Tak? I on miał nadzieję na to. Dlaczego? Bo wierzył, że Bóg może to zrobić. I choć po ludzku absurd, to dla Boga nie. Więc on wbrew nadziei miał nadzieję. Bo wiara Boga wykraczała poza ludzkie patrzenie na temat. Rozumiecie? Tak? Dlatego co Abraham? Uwierzył Bogu, że stanie się ojcem wielu narodów. Miał nadzieję, że tak się stanie, pomimo tego, że co? Że ze względu na jego wiek i wiek Sary, po ludzku było to beznadziejne. On mimo wszystko w to uwierzył. A dlaczego nadzieja? Bo Bóg mu to obiecał. Na przyszłość. Ale pewna. Bo opierała się na czym? Na wierze, że Bóg może to zrobić. Tak? No to teraz Rzymian, 5 rozdział, 1-4.
Będąc więc usprawiedliwieni przez wiarę, mamy pokój z Bogiem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, dzięki któremu też otrzymaliśmy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której trwamy i chlubimy się nadzieją chwały Boga. A nie tylko to, ale chlubimy się też uciskami, wiedząc, że ucisk wyrabia cierpliwość, a cierpliwość doświadczenie, doświadczenie zaś nadzieję.
Dalej.
A nadzieja nie przynosi wstydu, ponieważ miłość Boga jest rozlana w naszych sercach przez Ducha Świętego, który został nam dany.
I teraz. Jaka to jest nadzieja?
Przez wiarę.
Jak Paweł nazywa tą nadzieję?
Nadzieja chwały Boga.
Bóg ma chwałę? To jest nadzieja chwały Boga. Dlaczego nadzieja chwały Boga? Zobaczcie. Co Bóg zrobił w swojej chwale? Co umożliwił?
Otrzymaliśmy dostęp przez wiarę do tej łaski.
Jakiej łaski? Wcześniej?
Usprawiedliwienia.
Usprawiedliwienia. Przez wiarę otrzymaliśmy dostęp do tej łaski. Usprawiedliwienia, tak? I dzięki temu, że otrzymaliśmy usprawiedliwienie, mamy co?
Pokój z Bogiem.
Pokój z Bogiem. I doświadczenie rodzi co?
Nadzieję.
Nadzieję chwały Boga. Nadzieję rodzi. Czyli mamy nadzieję. Na co? No, na co mamy nadzieję? Dzięki usprawiedliwieniu przez wiarę mamy dostęp do łaski, trwamy i chlubimy się nadzieją chwały Boga. A nie tylko, ale chlubimy się też uciskami, wiedząc, że ucisk wyrabia cierpliwość, a cierpliwość doświadczenie, doświadczenie zaś nadzieję. A nadzieja nie przynosi wstydu, ponieważ miłość Boga jest rozlana w sercach naszych przez Ducha Świętego, który jest nam dany. Nadzieja nie przynosi wstydu. Nadzieja nie przynosi wstydu. Kiedy mamy nadzieję na to, co obiecał Bóg, to nie musimy się wstydzić. Przechodzimy próby i doświadczenia, ale mamy nadzieję, że to się kiedyś skończy. Ale trwamy w nadziei. Nadziei chwały Boga, bo Bóg ma chwałę i wszystko, co obiecał, tak się stanie. I mamy dostęp do łaski przez wiarę. Czyli to już się stało. I Bóg nam to umożliwił. Czyli mamy nadzieję chwały Boga. Bóg w swojej chwale przebaczył nam grzechy. Mamy łaskę, oczekujemy na co? Na co oczekujemy?
Na bycie z Bogiem.
Na bycie z Bogiem. Bo to jest konsekwencją przebaczenia grzechów. Doświadczenie rodzi nadzieję. Doświadczenie rodzi nadzieję. Jaką nadzieję rodzi? Kiedy przychodzimy do doświadczenia, jaką to nadzieję w was rodzi?
Że to się skończy, że to nie będzie wieczne, że jeżeli będziemy trwali w Bogu.
Tak, wytrwajmy tylko. A nadzieja?
Rodzi cierpliwość.
Nie przynosi wstydu.
Nie przynosi wstydu. Nie musimy się wstydzić naszą nadzieją. Dlaczego? Bo to, na co mamy nadzieję, jest pewne. Mamy to pewne.
Bo Bóg to zagwarantował.
Bo Bóg to zagwarantował, dając nam swego Ducha. Bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który jest nam dany. Więc mamy nadzieję chwały Bożej i oczekujemy na Pana. Dalej zobaczcie, bo gdyby ktoś powiedział, gdzie to tu jest napisane? No to dobrze, to czytamy dalej. Rzymian 8 rozdział, 23-25.
A nie tylko on, ale i my, którzy mamy pierwszy plon ducha i my sami w sobie wzdychamy, oczekując usynowienia, odkupienia naszego ciała. Nadzieją bowiem jesteśmy zbawieni, a nadzieja, którą się widzi, nie jest nadzieją. Bo jakże ktoś może spodziewać się tego, co widzi? A jeśli spodziewamy się tego, czego nie widzimy, to oczekujemy tego z cierpliwością.
No, i tu mamy wytłumaczenie w pewnym sensie tego, co tam. To cały list trzeba, tak? Myśmy studiowali cały list. Ale co tutaj mamy? Nadzieja czego?
Usynowienia
i
odkupienia
naszego ciała. Studiowaliśmy list do Rzymian. Żyjemy w grzesznych ciałach, Paweł mówi, tak? Nasze ciało domaga się czegoś, ale nie tego, czego Duch. Ale czy oczekujemy tego? Czyli tak, Paweł mówi, usprawiedliwieni z wiary, pokój mamy z Bogiem, tak? Przystęp do tronu łaski, ale jeszcze nie w nowych ciałach. I teraz mówi, oczekujemy czego? Żyjemy w nadziei na otrzymanie czego? Nowych ciał. To już się stało?
Nie.
No bo no mówi tak, no gdyby to już się stało, no to jak można mieć nadzieję na to, co już się widzi? To już nie jest nadzieja, to jest fakt. I Paweł tłumaczy, że nadzieja to jest co? Oczekiwanie, spodziewanie się tego, czego jeszcze nie widać. Czyli ty żyjesz, oczekując na to, co się stanie, ale to jeszcze się nie stało. I jak mówi, należy oczekiwać?
Z cierpliwością.
Z cierpliwością. I to jest bardzo ważne, słuchajcie. Że my mamy na to oczekiwać z cierpliwością. Bo czasami jest tak, i pewnie mi przyznacie rację, jeżeli nie, to też powiedzcie, że nam czasami jest ciężko w doświadczeniu. I przychodzi takie pragnienie, żeby to już teraz, już chciałbym, żeby teraz. Tak? Ale to nie ma miejsca na cierpliwość, bo ty chcesz teraz. Dlaczego? Bo ci źle. Ale Słowo Boże mówi, że doświadczenie rodzi nadzieję. Doświadczenie umacnia. Właśnie w doświadczeniu trwamy w nadziei, że to się stanie. Ale Bóg wie kiedy. Bo często jest tak, że my chcielibyśmy, żeby tak się stało już teraz, bo nie chcemy mieć doświadczeń. I wychodzi z nas co? Samolubstwo. Ja chcę teraz. Ja już mam dość. Ale to Bóg zdecyduje kiedy, a nie ty. Skoro Bóg nie teraz, to znaczy, że to nie ma być teraz. Dlatego mamy oczekiwać tego z cierpliwością. Bo Bóg wie, kiedy to się stanie i to się stanie wtedy, kiedy Bóg, i żeby w naszych sercach i w głowach, w naszych wnętrzach, w naszym duchowym życiu zaakceptować fakt, żeby się nie niecierpliwić. Ja powiem wam często, przychodzi mi taka myśl, jak już mam wszystkiego, dlaczego to już teraz już. Panie Boże, już chciałbym być u Ciebie, ale nie jesteś. Za chwilę przychodzi myśl. A Ty chcesz być ze mną, bo co? Jakie uczucie przez Ciebie teraz przemawia? I uświadamiam sobie, że przemawia przeze mnie uczucie samolubstwa. Bo ja już mam dość, ja już bym chciał, żeby było po mojemu. Ale Bóg tak nie chce. Że nawet w takich sytuacjach czasami jest ukryty w naszym myśleniu egocentryzm. Takie, wiecie, żeby dla mnie było dobrze.
Bo ja
chcę tak. Bo ja już mam dość. Ale przepraszam, ale Ty nie żyjesz sam na świecie. Słowo Boże mówi, oczekujemy z cierpliwością. Czekamy na to. Oczekujemy tego, ale z cierpliwością. Paweł też mówi, ja bym wolał odejść i być u Pana. Ale wiem, że ze względu na Was powinienem pozostać. I nie uprzykrzał sobie tego w żaden sposób.
No ja szukam sobie takiego wytłumaczenia właśnie w takiej sytuacji, przecież to nie jest złe. Ja nie chcę tutaj zostać, żeby dla mnie się powiodło po mojej myśli, tak? Tylko chcę odejść do Pana, żeby Pan dobrze przyszedł, żeby się z kim czuł.
A jak się dobrze czujesz? Jak wszystko jest super, też wtedy byś już chciała w tym momencie być u Pana? Czy wtedy bardziej myślisz, że jest fajnie i się upajasz tym, co widzisz?
Już nie upajam się, tak? Ale no tak nie jest. No, nie ma takiej
jednej, no właśnie,
że już bym chciała...
A Słowo Boże mówi, że nasza nadzieja jest wciąż taka sama i że mamy z cierpliwością oczekiwać, a wcześniej w rozdziale 5 zobaczcie, co mówi. Ucisk wywołuje... 3 werset. Cierpliwość. Ucisk wywołuje cierpliwość. Znosisz z cierpliwością. Uczy cię cierpliwości. Bo jak jest ucisk, to naszym naturalnym odczuciem jest cierpliwość. Okej, Panie Boże, niech to trwa miesiąc. Przejdę. Nie? Chcę, żeby się już skończyło. Ale ono cię uczy właśnie cierpliwości. A my wtedy zamiast cierpliwie znieść, Panie Boże, chciałbym, żeby to już się skończyło. No więc ja widzę tu dysonans w moim myśleniu, a w tym, czego to ma mnie nauczyć. A ono wywołuje cierpliwość, tak? Cierpliwość, doświadczenie, próbę. A doświadczenie, nadzieję. I teraz uczę się oczekiwać w nadziei z cierpliwością. Traktując to jako próbę. Nie niecierpliwiąc się.
Dlatego to, co w przyszłości, to się nazywa odpocznieniem.
Tak, ja odpocznę tam, ale wtedy, kiedy Bóg zechce. To Bóg decyduje, kiedy ty przechodzisz do odpocznienia. Nie ty, Bóg. A Bóg obiecał to, że na pewno się stanie, ale nie powiedział kiedy. I ty oczekujesz. W nadziei, że tak się stanie. Masz nadzieję. Nie jesteś rozgoryczony, że nic tam nie będzie. Nie, ty żyjesz tą nadzieją. Ale im większe doświadczenia, tym bardziej żyjesz tą nadzieją. Tylko, że trzeba cierpliwie oczekiwać. Paradoksalnie, im większe doświadczenie, tym większa skupienie się na tym. Teraz pytanie, na czym się skupiasz w doświadczeniu? Czy na tej nadziei, tak jak tydzień mówiliśmy, na obietnicach Bożych, tak? Czy na problemie? Czy doświadczenie posila cię w nadziei, czy osłabia twoją nadzieję? Bo mamy nadzieję na coś. Tylko na ile ona jest realna w naszym życiu. Dalej idźmy. Rzymian. Efezjan, pierwszy rozdział. Przejdźmy dalej, bo tylko wybrane fragmenty, może nie wszystko. Efezjan, pierwszy rozdział, 18 werset.
ażeby oświecił oczy waszego umysłu, abyście wiedzieli, czym jest nadzieja jego powołania, czym jest bogactwo chwały jego dziedzictwa w świecie.
Oświecił oczy z umysłu waszego, abyście wiedzieli, czym jest nadzieja. Powołał? Powołał. Czym jest nadzieja, czym jest bogactwo chwały jego dziedzictwa w święty. Czyli na co mamy nadzieję?
Dziedzictwo.
Dziedzictwa świętych. Zobaczmy werset Efezjan 3 rozdział 20-21. Efezjan 3 rozdział 20-21.
Temu zaś, który według mocy działającej w nas może uczynić o wiele obficiej ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy, jemu niech będzie chwała w Kościele przez Chrystusa Jezusa po wszystkie pokolenia na wieki wieków. Amen.
Co tu jest napisane? Jemu zaś? To dodatkowy fragment do tamtego. W Chrystusie Jezusie, temu zaś, który według mocy działającej w nas może uczynić o wiele więcej, ponad to wszystko, o co prosimy i o czym myślimy. Jemu niech będzie chwała w Kościele przez Jezusa Chrystusa po wszystkie pokolenia, na wieki wieków. Amen. Czyli nadzieja wynikająca z czego? Z mocy Bożej. I z czego? Z tego, że Bóg jest wszechmogący. On może uczynić o wiele więcej. Jemu niech będzie chwała przez Jezusa Chrystusa po wszystkie pokolenia. Czyli jeśli Bóg obiecuje dziedzictwo świętych, to tak się na pewno stanie. Ale ono się staje w kim? W Jezusie Chrystusie. Czyli nadzieja chwały w dziedzictwie świętych, bo co? Bo Bóg oświeca na ten temat, do czego powołał. I Bóg dał tą nadzieję na wieki wieków w Jezusie Chrystusie. Bo Jemu chwała na wieki wieków. Kolejny fragment z Efezjan. Cztery, cztery.
Jedno jest ciało i jeden duch, jak też zostaliście powołani w jednej nadziei waszego powołania.
Jedna nadzieja naszego powołania. Jaka nadzieja? W Jezusie Chrystusie.
Jeden Pan, jedna wiara.
Jedno zanurzenie. Czyli jedna nadzieja. Czyli mamy jedną nadzieję, czy każdy ma swoją nadzieję?
Nie ma jedności.
Na co nadzieja? Już inne fragmenty tego to mówią. Na co nadzieja jest?
Na życie wieczne z Jezusem Chrystusem.
Dlaczego jest ta nadzieja?
Bo
Bóg ją zagwarantował. W kim?
W Jezusie Chrystusie.
Czy to jest ograniczone? On jest w tym? Nie, on może uczynić wszystko, co chce, ponad to, co nawet myślimy. Co nasze umysły mogą objąć, Bóg ma na Boże ponad to wszystko uczynić. Więc czy naprawdę tak uważamy? Czy uważamy tak, bo tak jest napisane? Czy my naprawdę tak uważamy? A jeśli nie zawsze, to co się dzieje w tym momencie, kiedy nie jest tak? Co stoi na przeszkodzie? Jakie przeszkody przeszkadzają nam, żeby w tym trwać? W tej nadziei. Bo to jest przeszkoda na pewno nie od Boga. Bo mamy oczekiwać w cierpliwości, tak? Mieć nadzieję, tak?
Brak zaufania do Boga.
Pamiętajmy o tym, że wszystko się zasadza na czym? Na wierze w Boga.
Przez wiarę pielgrzymujemy, nie przez oglądanie.
Zaraz dojdziemy do kolejnych fragmentów, które jak gdyby rozwija, bo ten temat się, zobaczcie, rozwija. Idźmy dalej. Mamy Kolosan. Kolosan mamy. Pierwszy rozdział, piąty werset. Kolosan, kilka wersetów, naraz przeczytamy. Kolosan, pierwszy rozdział, piąty werset. Jest nadzieja jaka? W niebie, odłożona w niebie. Nadzieja. Na coś, tak? Nadzieja. Dalej zobaczmy. 1.23.
Jeśli tylko trwacie w wierze, ugruntowani i utwierdzeni, nie dający się odwieść od nadziei Ewangelii, którą usłyszeliście, a która jest głoszona wszelkiemu stworzeniu pod niebem, której ja, Paweł, stałem się sługą.
Nadzieja Ewangelii, czyli Ewangelia coś mówi i my mamy na to, co ta Ewangelia mówi, nadzieję, tak? Zgadza się? I 27 werset.
Którym Bóg zechciał oznajmić, jakie jest wśród pogan bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w was, nadzieja chwały.
Na co czekujemy?
Nadzieja chwały.
Nadzieja chwały. Przyszłej chwały. To jest element Ewangelii. Chrystus zmartwychwstał, my zmartwychwstaniemy. Tam, gdzie On jest, my będziemy. Stało się?
Nie.
Chrystus zmartwychwstał, ale my wciąż tu tkwimy. Wciąż tu tkwimy. Ale mamy nadzieję, że będziemy z Nim. Mamy taką nadzieję?
Tak.
Mamy. Teraz pytanie, czy ona jest taka sama, zarówno kiedy jest próba i jest dobrze, czy sytuacja się zmienia? Bo może być różnie. Możemy mieć mniejszą nadzieję, jak jest dobrze, bo nam tu dobrze i może nie być nic, bo nam tu jest super. Albo na odwrót. Kiedy wszystko jest super, to my tutaj w słowie tkwimy z uszami, a jak jest problem, to umyka nam to. I my się skupiamy na problemie i on przerasta w ogóle, to jest góra, za której nic nie widzimy. Różnie jest w życiu ludzi. Nie ma reguły. Natomiast co nam osłabia tą naszą nadzieję? Co w życiu osłabia naszą nadzieję?
Przeciwności.
Okej. U jednego przeciwności, u drugiego dobrobyt.
Też?
Ładnie.
Cielesność.
To jak, co osłabia naszą nadzieję? Pamiętajmy jedno. Jeżeli coś osłabia naszą nadzieję, to Słowo Boże mówi, że to jest problemem. Nie? Zobaczmy dalej. 1 Tesaloniczan, 4 rozdział, 4:18. Bardzo znany fragment.
Dlatego pocieszajcie się wzajemnie tymi słowami.
4 rozdział, 13:18.
Tak. A nie chcę, bracia, abyście byli w niewiedzy co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili jak inni, którzy nie mają nadziei. Jeśli bowiem wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, to też tych, którzy zasnęli w Jezusie, Bóg przyprowadzi wraz z Nim. Bo to wam mówimy przez słowo Pana, że my, którzy pozostaniemy żywi do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan z okrzykiem, z głosem Archanioła i dźwiękiem trąby Bożej stąpi z nieba, a umarli w Chrystusie powstaną pierwsi. Potem my, którzy pozostaniemy żywi, razem z nimi będziemy porwani w obłoki, w powietrze, na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Panem. Dlatego pocieszajcie się wzajemnie tymi słowami.
Pojawia się tu słowo nie mają nadziei. Kto nie ma nadziei?
Ci, którzy nie uwierzyli.
13 werset. Ci, którzy w co nie wierzą?
W zmartwychwstanie.
Ktoś, kto nie wierzy w zmartwychwstanie, kiedy ktoś umiera, on się smuci. Kiedy ma umrzeć, on się smuci. Dlaczego? Bo dla niego się wszystko kończy. I on by chciał tu być jak najdłużej. Jeżeli ten czas się kończy, to on jest przerażony. On by chciał być jeszcze tu. On albo ci, który on umarł, bo jeżeli ktoś umarł z bliskich, to rodzina rozpacza. Dlaczego? Bo go nie ma. Wszystko się skończyło. Koniec. Paweł mówi, ja nie chcę, bracia, abyście byli w niewiedzy co do tych, którzy zasnęli. I abyście się nie smucili, tak jak ci, którzy nie mają nadziei. Czyli jeśli my się smucimy, to do kogo jesteśmy tutaj przyrównani?
Do tych, którzy nie
wierzą w zmartwychwstanie. Bo Paweł mówi co? Jeśli bowiem wierzymy, to jest zależność. Bóg przyprowadzi wraz z Nim tych, którzy zasnęli. Wierzycie w to, że Bóg przyprowadzi z Nim tych, którzy zasnęli?
No tak.
Ale jest warunek. Naprawdę w to wierzysz, jeśli wcześniej w co wierzysz? Uwierzyłeś. 14 werset.
Że Jezus umarł i zmartwychwstał.
Tak. Jeśli ty nie masz pewności i wewnętrznego przekonania, że Jezus zmartwychwstał, to nie ma w tobie nadziei, że Jezus przyprowadzi tych, którzy zasnęli. Nie wierzysz w zmartwychwstanie. Nie możesz wierzyć w zmartwychwstanie, jeśli nie wierzysz, że Jezus umarł i zmartwychwstał. Bo jeśli Jezus nie zmartwychwstał, to nie ma zmartwychwstania, Paweł mówi w liście do Koryntian. Jeśli wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, to też tych, którzy zasnęli w Chrystusie, Bóg przyprowadzi wraz z Nim. Czyli mamy tutaj nadzieję na co? Na zmartwychwstanie i na co? Na spotkanie z Panem. Paweł to nazywa w 5 rozdziale, 8 wersecie, zobaczcie. Tak obrazowo mówi, hełm nadziei zbawienia. To jest to zbawienie. Bo my jesteśmy zbawieni, tak? Uratowani od jeziora ognistego. Ale co? Paweł nazywa tutaj te zbawienie czym? Ono należy do przyszłości. To jest spotkanie z Panem w nowych ciałach. To jest koniec już. Na tym się kończy. Już nic więcej się nie stanie. Na nic już nie trzeba wtedy czekać. Już wtedy nie potrzeba oczekiwania, bo to już się stanie. Ale póki to się nie stało, póki nie spotkaliśmy się z Panem, to my żyjemy nadzieją, że się spotkamy. Że zostaniemy albo przemienieni, albo... albo otrzymamy nowe ciała przy zmartwychwstaniu, tak? Ale ta nadzieja w nas na zmartwychwstanie jest od czego uzależniona? Od wiary w co?
Że Jezus umarł i zmartwychwstał.
Dokładnie. Zobaczcie, że jeśli ty powątpiewasz, że Jezus zmartwychwstał, to automatycznie będziesz w co powątpiewał?
W
zmartwychwstanie. I twoja nadzieja, jak, co się z nią dzieje?
Słabnie.
Ale u źródła leży co?
Wiara
w zmartwychwstanie Chrystusa. Patrzcie, że to jest uzależnione. Nasza nadzieja jest uzależniona. To nie jest tak, że my tylko w samą nadzieję. Ona jest uzależniona od tego, co wiemy o Bogu. I czy uwierzyliśmy, że Jezus Chrystus zmartwychwstał? Bo my zostaliśmy usprawiedliwieni. Dlaczego? Bo Bóg potwierdził, że to był ten Mesjasz, wzbudzając go z martwych. Gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest wiara wasza. Żyjecie dalej w swoich grzechach, Paweł mówi. Czyli popatrzcie, że nasza nadzieja jest uzależniona od naszej wiary w Boga. Od tego, co my uważamy o Bogu. Jakie my mamy o Nim zdanie. Że to się łączy wszystko ze sobą. Zobaczcie Tytusa 1:2. Pomocniczy taki fragment. Tytusa 1:2.
W nadziei życia wiecznego, które obiecał przed dawnymi wiekami ten, który nie kłamie.
Piękny fragment, co? Nadzieja na co?
Życia wiecznego.
I objawienia? Nadzieja życia wiecznego z czym jest związana? Z objawieniem Jezusa Chrystusa, bo wtedy co otrzymamy?
Nowe ciała.
No trzeba połączyć te wszystkie fragmenty, które przystudiowaliśmy, tak? I ktoś powie, a czy to na pewno?
Oczekując błogosławionej nadziei chwalebnego objawienia się wielkiego.
Co czytamy w drugim wersecie jeszcze?
Że Bóg nie kłamie.
Że kto dał tą obietnicę?
Bóg.
Który co?
Który nie kłamie, tylko prawdę.
Bóg, który nie kłamie. Zobaczmy 2:13. Ten sam list, 2:13.
Oczekując błogosławionej nadziei chwalebnego objawienia się wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa.
3:7.
Abyśmy usprawiedliwieni Jego łaską, stali się dziedzicami zgodnie z nadzieją życia wiecznego.
Dziedzicami, spadkobiercami. Tymi, którzy... Dzieci, jako dzieci. Ci, którzy mają udział w tym. Dziedzictwo mają. Te, które ma Chrystus. Czyli zobaczcie. Nadzieja na objawienie Jezusa Chrystusa, nadzieja życia wiecznego. I teraz z czego wynika ta nadzieja?
Z wiary w to, że Jezus ma
Chrystusa. No, nie, no też, ale tutaj jak gdyby fragment mówi co? Drugi werset.
Bóg nie kłamie, tak?
Wynika z tego, czy ty wierzysz w to, że Bóg nie kłamie. Czy ty wierzysz w to, że Bóg może zrobić ponad to, co tobie w ogóle się w głowie mieści? Czy ty wierzysz w to, że Bóg żyje i że ma moc zrobić wszystko i że nie kłamie, że to, co obiecał, się na pewno stanie? Jeśli w to wierzysz, to twoja nadzieja będzie trwała. Jeśli zaczynasz wątpić w obietnicę Boga, to zaczynasz wątpić w to, że Bóg jest prawdomówny. Bo to się zazębia, popatrzcie. Bóg powiedział tak, tak jak w Jana czytamy. Robisz z Boga kłamcę. No na jakiej zasadzie? Czyli mówisz, Boże, kłamiesz. Nie, ty kwestionujesz to, co mówi Bóg. Czyli robisz to pośrednio. Ale ty kwestionujesz cokolwiek. Jeśli my zakwestionujemy cokolwiek, że Bóg jest wszechmogący, czy Jezus zmartwychwstał, poddamy to wątpliwość w naszych sercach, to automatycznie nasza nadzieja odbije się to na naszej nadziei. O tak powiem. Zauważmy, że to są rzeczy połączone. A zakłócić nasze myślenie o Bogu może wszystko. Panie Boże, gdzie Ty jesteś? Tyle tragedii w moim życiu, ja do Ciebie wołam. Obiecałeś, że kto do Ciebie się zwróci, tego wysłucham. Czemu mnie jeszcze nie wysłuchałeś? Ja chcę, żeby było to i to. A Ty mnie jeszcze nie wysłuchałeś. To gdzie Twoje słowo jest? To jest napisane, że wysłucham. No czemu mnie nie wysłuchałeś? Jest napisane, że ten, kto trwa w Twoim słowie, temu będę błogosławił. Będzie mu się dobrze powodziło. Dlaczego tak nie jest w moim życiu? I poddajemy wątpliwość albo to, że Bóg jest prawdomówny, albo w to, że Bóg jest, albo że w to, że Bóg jest dobry, kwestionujemy Boga. Nie wprost. Pośrednio.
Albo zapominamy, że to Bóg jest Panem.
Mówimy Panie, a zapominamy, że On jest Panem. Zobaczcie, że to się zazębia. Że pozornie wydaje się, że wszystko jest okej. Okay. Ja, tak, Panie Boże, ja mam żal do Pana Boga, bo Pan Bóg mnie nie wysłuchał. Żal? A gdzie jest napisane, że to działanie Ducha Świętego? Żal do Boga. Pretensja do Boga. Rozumiecie? Popatrzcie, że to kwestionowanie Boga jest pośrednie. My bierzemy sobie słowo po swojemu i interpretujemy, Panie Boże, widzisz, nie wysłuchałeś mnie. A ja na tak czekałem. Ściesza, ciemność w moim życiu. Słuchajcie, to jest bardzo często się zdarza. I ludzie wtedy, kiedy jest doświadczenie, zamiast ufać Bogu, zaczynają pośrednio Mu ubliżać. I wydaje mi się, że oni są uprawnieni, bo im się źle dzieje.
I płakać nad sobą, a nie nad grzechem.
I zaczynają płakać nad sobą. Więc zobaczcie, że nadzieja na objawienie Jezusa Chrystusa została obiecana przez Boga, który nie kłamie. Więc nic, co Bóg napisał w swoim słowie, nie jest kłamstwem. Ale my mamy cierpliwie na to czekać. I nasza nadzieja jest uzależniona od naszej wiary w Boga. Jaki On jest. A możemy Go zakwestionować w bardzo różny sposób. Subtelny. Czasami pozornie w pierwszym momencie możemy tego nie zauważyć. Bo my nie kwestionujemy Boga. Tylko, że jakoś ten Bóg mnie nie chce wysłuchać. Ale Bóg mówi, że wysłuchuje swoje dzieci, ale według Jego woli się dzieje, a nie Twojej. Rozumiecie? Mhm. Możemy zacząć kwestionować te sprawy tak trochę w zaowalowany sposób, jednak jest to cały czas kwestionowanie Boga. I myślę, że każdy z nas, ja miałem to i myślę, że każdy z Was coś takiego miał. Że w pewnym momencie gdzieś rodzi się wątpliwość, bo w moim życiu czegoś nie widać. I rodzi się wątpliwość, bo to trwa. Ale nadzieja nie zawodzi. Bo miłość Boża jest rozlana w sercach naszych przez Ducha Świętego, który jest nam dany. Jeśli trwamy w miłości, w zaufaniu Bogu, to nadzieja nas nie zawiedzie. Ona jest pewna. I ona nie przynosi wstydu. Nie musimy się wstydzić. Widzisz, wierzyłeś i guzik, nic się nie stało. Ona nigdy nie przyniesie wstydu, bo jest pewna. Nigdy nie będziemy z powodu tej nadziei zawstydzeni. Zobaczcie dalej, Hebrajczyków. Dłuższy fragment. 6 rozdział od 11 do 20. Hebrajczyków 6 rozdział od 11 do 20.
Pragniemy zaś, aby każdy z was okazywał. Pragniemy zaś, aby każdy z was okazywał tę samą gorliwość, żebyście mieli pełnię nadziei aż do końca. Abyście nie byli ociężali, ale naśladowali tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. Gdy bowiem Bóg dał obietnicę Abrahamowi, a nie miał nikogo większego, na kogo mógłby przysiąc na samego siebie, mówiąc: zaprawdę błogosławiąc, błogosławić ci będę i rozmnażając, rozmnożę cię. A ponieważ tak cierpliwie czekał, dostąpił spełnienia obietnicy. Ludzie bowiem przysięgają na kogoś większego, a przysięga dla potwierdzenia jest zakończeniem wszystkich sporów między nimi. Dlatego też Bóg, chcąc dobitniej okazać dziedzicom obietnicy niezmienność swego postanowienia, poręczył je przysięgą, abyśmy przez dwie niezmienne rzeczy, w których jest niemożliwe, aby Bóg kłamał, mieli silną pociechę my, którzy uciekliśmy, by pochwycić się zaoferowanej nam nadziei, którą mamy jako kotwicę duszy, bezpieczną i niewzruszoną, sięgającą poza zasłonę, gdzie jako poprzednik wszedł dla nas Jezus, stawszy się najwyższym kapłanem na wieki według porządku Melchizedeka.
To jest dużo nauki. Oczywiście nie wszystko omawiamy. Chciałbym tylko, żebyśmy zwrócili na jedną rzecz. Pragnieniem Pawła jest co? Pragniemy, aby każdy z was okazywał tę samą gorliwość, żebyście mieli pełnię nadziei aż do końca, do momentu, kiedy się to stanie. Pełnię nadziei. Dalej co pisze? Co stoi na przeszkodzie nadziei? Abyście nie byli co? Ale żebyście co? Naśladowali co? Wiarę. Cierpliwość. Żebyście mieli wiarę i cierpliwość. I brali przykład z kogo? Z Abrahama i innych, którzy w ten sposób odziedziczyli, bo byli wierni, ufali Bogu do końca. Żebyście nie byli ociężali, ale naśladowali tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. Wiarę i cierpliwość, bo cierpliwie oczekiwali. I wierzyli, że Bóg ma moc to zrobić. I dalej co jest napisane? Nadzieja na spełnienie Bożych obietnic w Jezusie Chrystusie to jest. Ale z czego ona wynika? Czy jest możliwe, żeby Bóg kłamał?
Nie.
Nie. Wierzysz w to? Na pewno?
Na pewno.
To i twoja nadzieja będzie taka. Taka jak wiara w to, taka i twoja będzie nadzieja. One są zależne od siebie. Dalej co mamy? Jego obietnice co? Na pewno się spełnią, tak? I teraz co? 18 werset mówi, zobaczcie. Uciekliśmy, aby pochwycić się zaoferowanej nadziei. Skąd uciekliśmy?
No od nadziei.
Od beznadziei. Z grzechu uciekliśmy. Aby się chwycić
zaoferowanej nam nadziei.
Zaoferowanej nam nadziei. I Bóg to zaręczył przysięgą. A jako dowód, gwarancję mamy co? Chrystusa, który wszedł do miejsca Najświętszego jako poprzednik. Dalej czytamy w 10 rozdziale, że mamy przystęp do miejsca Najświętszego w niebie, tak? Przez zasłonę, którą jest ciało. Cały list do Hebrajczyków. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na to, że list do Hebrajczyków kładzie duży nacisk na nadzieję, na wiarę w rzeczy niewidzialne. Dlatego, że w kontraście tam jest świątynia ziemska, system kapłański, do którego adresaci chcieli wrócić. Bo niewidzialne rzeczy po prostu umknęły im. Oni potrzebowali czegoś widzialnego i chcieli wrócić, a Paweł mówi, nie ma powrotu. Nie ma powrotu. Jeżeli wrócicie, to odrzucacie Chrystusa. Wy uciekliście. I trwajcie w posłuszeństwie. Dlatego zobaczmy, co jest że nadzieja na spełnienie obietnic jest uzależniona od czego?
Wiary.
Od wiary w Boga. Dlaczego nadzieja? Bo nadzieja oparta jest na wierze w tego, który nie kłamie. Czyli tak, taką masz nadzieję, jak wierzysz w Boga. Taką masz nadzieję na spełnienie Jego obietnic, jak wierzysz w Niego. Zobaczcie jeszcze ładny fragment, ten, który mamy, Hebrajczyków 11:1.
A wiara jest podstawą tego, czego się spodziewamy i dowodem tego, czego nie widzimy.
Spodziewamy się, to jest nadzieja. To jest to słowo nadzieja. A wiara jest podstawą tego, czego nadziejemy się, czego mamy nadzieję, spodziewamy się. Dowodem tego, czego nie widzimy. Czyli co stoi u podstawy nadziei?
Wiara.
Wiara. Że choć nie widzę tego, ale oczekuję czegoś, co mam pewność, że się stanie. Pewność tego, że się stanie. I nie jest ona oparta na moim widzimisię. Tak? Będę silnie wierzył, że będę żył 100 lat. I będę żył 100 lat. A umrzesz za 2 dni. Dlaczego? Bo Bóg ci tego nie powiedział. To nie Bóg ci zagwarantował. A tu jest coś, co gwarantuje Bóg. Nie ty sam wytworzyłeś. Ty wierzysz w słowa Boga. I to daje ci nadzieję. Oczekujesz, że to się na pewno stanie. Trwasz w nadziei. Czy my realnie trwamy w nadziei na to, na co czekamy, czyli na zmartwychwstanie, na spotkanie z Panem? Czy dla nas to jest realne, czy jest to coś, na co czekamy, ale tak naprawdę nie jest to dla nas realne? Na ile jest to dla nas realne? I ostatni fragment. Piotra. Pierwszy Piotra. Już Jana nie będziemy. Pierwszy Piotra. Pierwszy rozdział, 3 werset.
Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który według swego wielkiego miłosierdzia zrodził nas na nowo do żywej nadziei przez wskrzeszenie Jezusa Chrystusa z martwych.
Bóg wskrzesił, do czego nas powołał?
Do żywej nadziei.
Do żywej nadziei. Żywej, realnej nadziei przez
Jezusa Chrystusa.
Przez wskrzeszenie Jezusa Chrystusa z martwych. Czyli dzięki wskrzeszeniu Jezusa Chrystusa z martwych mamy żywą nadzieję na coś. Tak? Zobaczmy, na co mamy dalej. Piotr mówi 1:13.
A czwarty jeszcze mówi do dziedzictwa niezniszczalnego, nieskalanego,
zachowanego w niebie dla was. Tak? Dobrze, dalej. 13 werset.
Dlatego przepaszcie biodra waszego umysłu i bądźcie trzeźwi, pokładając doskonałą nadzieję w łasce, która będzie wam dana przy objawieniu Jezusa Chrystusa.
Przy objawieniu Jezusa Chrystusa to się stanie. Tak? 1:21.
Wy przez Niego uwierzyliście w Boga, który Go wskrzesił z martwych i dał Mu chwałę, aby wasza wiara i nadzieja były w Bogu.
Dał Mu chwałę, aby nasza wiara i nadzieja były w Bogu. Bo mamy nadzieję, że jaki On jest, tak i my będziemy, Jan mówi, w czasie Jego przyjścia. Czyli nasza nadzieja to jest co? Po pierwsze. Dlaczego nadzieja? Dlaczego nadzieja?
Bo czekamy.
Bo nie widzimy. Dlatego nadzieja. My oczekujemy na coś, wiemy, że to będzie, ale to się jeszcze nie stało i teraz my na to oczekujemy. Dlatego nadzieja. Bo żeby to się stało, no to już Pan mówi, to nie jest nadzieja, tak? Od czego jest uzależniona ta nadzieja? Od wiary w Boga. Dlaczego? Od wiary, że to się może stać. A to jest nierozerwalnie związane z wiarą w to, co może Bóg. Czy On jest wszechmogący, czy nie jest? Czy my cały czas wierzymy, że Bóg jest wszechmogący? W każdym momencie naszego życia. Nie tylko wtedy, kiedy jest dobrze, ale wtedy, kiedy jest źle. kiedy coś nie idzie po naszej myśli, czyli naszym zdaniem Bóg nas nie wysłuchuje, kiedy dzieją się rzeczy, które naszym zdaniem Bóg nie powinien w ogóle dopuścić do tego. Bóg powinien sobie chwałę teraz tego odebrać i nie wiem, nas uzdrowić, nam załatwić nasze problemy rodzinne, tak? Dla swojej chwały, przecież co? Bóg chce, żebyśmy mieli problemy rodzinne? Czy to złe? Jak Bóg może tego chcieć? To niech Bóg teraz zrobi. A nie dzieje się tak. I zaczynamy wątpić? Zaczynamy wątpić. Ale Bóg jest wciąż taki sam. Nie? Więc nasza nadzieja jest uzależniona od wiary w to, że to się może stać, a to jest uzależnione od tego, czy wierzymy, że Bóg może zrobić wszystko, co powiedział, a i wszystko ponad to, co nam się w ogóle w głowie mieści albo i nie. Dalej. Czym jest nadzieja w to, co obiecał Bóg? Czym jest ta nadzieja?
Kotwicą duszy.
Słucham?
Kotwicą duszy. Tak,
kotwicą duszy. Czyli kotwica to jest coś, co można wyrwać?
Nie, no nie. Cały czas jakby zatrzymuje w samym miejscu.
To jak to inaczej nazwać?
Taką stałością, stabilnością.
Pewność. Pewność. Czyli nasza nadzieja nie jest chwiejna. Ona jest pewna. Bo mamy kotwicę. Tak? A ona się opiera na wierze, że Jezus Chrystus zmartwychwstał i jest u Ojca. Wierzymy w to? No to jak pewnie w to wierzymy, to tak samo pewnie wierzymy, mamy nadzieję. Na co jest to nadzieja?
Jest nadzieja żywa na życie wieczne z Jezusem Chrystusem.
Tak?
Na to, co dbał o nią.
Na co jeszcze? Na zmartwychwstanie.
Nowe ciało.
Nie nasze duszyczki będą, tak jak to gdzieś tam? Nie. Na zmartwychwstanie. Na bycie z Chrystusem. I na odpoczynek. Koniec prób doświadczeń. Tak? Co daje nadzieja? Co nam daje nadzieja w tym życiu tu?
Pociecha.
Pociecha, nie zawołuj.
Powinna dawać pociechę. Pociechę. Kiedy jest ciężko, to daje nam pociechę. Ja to taki przykład daję, jak jesteś w podróży i ta podróż nie jest przyjemna, idziesz gdzieś, ale przed tobą gorąco. Tak? Taki po ludzki daje, zwykły ludzki przykład, ale ty wiesz, że to się skończy, dojdziesz tam, a tam jest chłodny prysznic, nie? Jedzenie jakieś. Tak po ludzku mówię. Daje to sił człowiekowi? Dodaje sił, tak? Dlaczego? Bo jesteś pewny, że tam to jest. To się skończy, to ma swój kres, dojdę. Tak po ludzku. No to teraz o ile bardziej, jeśli Bóg to obiecał, tylko na ile to jest realne? Na ile to jest tylko tekst, który czytamy, tak? Słowo Boga, tak? Czytamy to, a na ile to jest realne w naszym życiu? Jak często się nad tym zastanawiamy? Jak często analizujemy te sprawy? Jak często sobie przypominamy, co będzie? Jak często przypominamy sobie to, kiedy przychodzą doświadczenia? Czy to nas pociesza w doświadczeniu? Czy w doświadczeniu to się w czarnej dziurze zapadamy?
No to, żeby nie być zawiedzionym, tak? W takich sytuacjach. Kiedy
czy to nas pociesza w doświadczeniu? Proste pytanie.
Mhm. Odpowiedzmy sobie w doświadczeniu.
Tak. Przyjdzie doświadczenie, odpowiesz sobie. Co jeszcze? Jakie jeszcze wnioski?
To znaczy, ja taki mam nie wniosek, ale już któryś, na którymś studium kiedyś był poruszony taki temat, który odbiega od tego, który omawiasz, co do wszechmocy Boga, bo tu jest 18 werset 6 rozdziału do Hebrajczyków, mówi, abyśmy przez dwie niezmienne rzeczy, w których jest niemożliwe, aby Bóg kłamał i tak dalej, tak? To nie znaczy, że Bóg nie może kłamać. Tylko jest napisane, cała Biblia mówi o tym, że nie kłamie. I też mówi, że jest wszechmogący, więc nie ma mowy o tym, że on tego nie może robić.
Jeszcze raz powtórz, bo nie do końca zrozumiałem. Jeszcze raz powtórz to, bo ja nie załapałem, powiem szczerze.
Nie załapałeś?
Nie.
Może przeczytam werset.
No.
18 z 6 rozdziału Hebrajczyków. Abyśmy przez dwie niezmienne rzeczy, w których jest niemożliwe, aby Bóg kłamał, mieli silną pociechę, my, którzy uciekliśmy. Ten werset nie mówi o tym, że Bóg nie może skłamać. Mówi o tym, że nie kłamy.
Jeszcze raz, który to jest?
6-18 Hebrajczyków. Zmierzam do tego, że cała Biblia mówi o tym, że Bóg nie kłamie. Mówi, że jest wszechmogący, czyli może wszystko. A też nie mówi o tym, że nie może skłamać.
No to jasne, to jest napisane.
No tak.
Że nie może.
Nie może skłamać. No.
Ale nie może, to nie daje nawet domysłu, że może.
Abyśmy przez zaraz ci wyjaśnię, do czego, o co mi chodzi. Czy ja to dobrze rozumiem, tak? Abyśmy przez dwie niezmienne rzeczy, w których jest niemożliwe, aby Bóg kłamał.
Że tylko w tych rzeczach?
Nie, nie. Bóg oczywiście w ogóle nie kłamie, tak? Z wyboru. Ale to nie znaczy, że tego nie może zrobić, tak?
Ale kłamstwo jest grzechem.
Jest grzechem.
A Bóg jest święty.
A Bóg jest święty. Nie ma
to, że Bóg nie może zgrzeszyć.
Nie może zgrzeszyć.
No widzisz, i to jest właśnie taka filozofia pochodząca od złego. Nie gniewaj się, ja nie mówię o tym. To jest filozofia. Ludzie, którzy chcą podważyć wszechmoc Boga, mówią, Bóg nie może zgrzeszyć, więc nie jest wszechmogący. Rozumiesz? To w żaden sposób nie ogranicza wszechmocy Boga. To, że Bóg nie grzeszy, bo Bóg jest święty. I to, że Bóg nie może zgrzeszyć, że Bóg nie popełni grzechu. Dlaczego nie popełni? Bo jest święty. I jest wszechmogący, więc nie musi grzeszyć.
Dokładnie.
Rozumiesz? Więc to w żaden sposób nie wyklucza wszechmocy Boga.
Ja to rozumiem. Właśnie chciałem na ten aspekt zwrócić uwagę tylko, bo to jest ciekawe.
Tak, ale trzeba właśnie też zrozumieć naturę Boga w całym Piśmie Świętym, żeby zrozumieć, że tu nie jest, że to nie jest ograniczenie Boga. To, że Bóg nie może zgrzeszyć, w żaden sposób Go nie ogranicza.
Dokładnie.
W żaden sposób.
Ja tego zmierzałem, może nie tyle, ja rozumiem, co trzeba.
Ja rozumiem, że jak gdyby pokazałeś to jako ciekawostkę, nie swoją wątpliwość.
Tak.
Okej, okay, dobrze, bo tak miałem przez chwilę jak gdyby taką myśl, że to jest jakaś taka podwątpliwość, to poddajesz.
Absolutnie nie.
Tak, okej, okay, dobrze, okej. Okay. To wyjaśniliśmy sobie, bo w pierwszym momencie tak pomyślałem.
Taki ton zrobiłeś, że tak to zrobiłem.
Tak?
Wiesz, bo też wielokrotnie zresztą chyba o tym już była mowa. W tym pierwszym fragmencie patrzy Dawid.
Który?
To było drugi rozdział, tak, tak. Dzieje Apostolskie.
Drugi rozdział.
25 werset. Dzieje Apostolskie, drugi rozdział, 25 werset. To był pierwszy chyba fragment, który się mówiliśmy.
Tak.
Dawid bowiem mówi o nim, patrzyłem na Pana zawsze przed moim obliczem. Przepraszam, 26. Dlatego rozweseliło się moje serce i rozradował się mój język, a także moje ciało będzie spoczywać w nadziei. I to jakby wielokrotnie my mówiliśmy o tym, że my czasem tak, mamy nadzieję, my wierzymy, my ufamy, my wiemy, że po prostu nikt poza Bogiem, ale też dla mnie ten fragment wskazuje, że też język, to co my mówimy, jako postawą się wykazujemy, mówi też o stanie naszej duszy, naszego umysłu.
Tak,
że my się też ten fragment jakby tak. Też, że my natomiast... mówimy, że mamy nadzieję, że my pokładamy, ale dopiero jakby poprzez swoje czyny, poprzez swój język, możemy w istocie zbadać, czyli tak jest w istocie.
Nasz język będzie dowodem tego, jaki mamy, co mamy jak gdyby we wnętrzu. Tak? I zobaczcie jeszcze jedną rzecz, też chciałem zwrócić na to uwagę, bo nie zaakcentowałem tego wcześniej. Dawid miał zawsze Pana przed obliczem. On wiedział, jaki jest Bóg, on miał społeczność z Bogiem, pomimo, że miał grzechy i też wtedy różnie się działo, ale generalnie był to człowiek, który był według serca Bożego, tak? I on, wiedząc o tym, jaki jest Bóg, miał pewność co do nadziei. On się radował w tej nadziei. Radował się w Bogu. Dlaczego? Bo on wiedział, że Bóg nie kłamie. Jego nadzieja wynikała z przekonania, że Bóg to może zrobić, że Bóg to zrobi. To się wszystko ze sobą wiązało. To jest też ważne. I dlatego psalmy, dlatego dziękczynienia, dlatego to chciał, że tam bez przerwy w świątyni było dziękczynienie dla Pana, że muzyka, psalmy pisał, zrobił specjalną służbę tam grajków, tak? Tak to widział Dawid. On chciał, żeby Pan był uwielbiony cały czas, również ustami. Modlił się przez psalmy, to są modlitwy. To miało wydźwięk w tym, co Dawid mówił również. Że to jedno z drugiego wynika. Tak?
Tak,
dobrze cię zrozumiałem?
Tak, dokładnie.
Okej. Dobrze, więc teraz pytanie. Czy Abraham miał nadzieję, kiedy wyśmiał Boga, gdy mu w podeszłym wieku powiedział, że będzie ojcem? Wiesz, Jurek, trzeba dokładnie przeczytać tą historię. bo mam wrażenie, że zły wniosek wyciągnąłeś z tych faktów. Po pierwsze, Abraham miał obietnicę daną od Boga, że będzie miał potomka, ale potem Hagar mu urodziła Izmaela i on myślał, że to jest ten potomek. I kiedy Bóg znowu się z nim spotkał i mówił mu, że będziesz miał potomka, to on miał już 100 lat i powiedział, uśmiechnął się i powiedział, on uwierzył w to, że będzie miał potomka wcześniej. Ale kiedy Bóg mu powiedział jeszcze raz o potomku, to on miał na myśli Ismaela. Ale Bóg mu co powiedział? Nie ten, ale z Sary. Trzeba tą historię przeczytać. I wtedy już Abraham się nie śmiał.
To bardziej Sara chyba nie ma.
Tak, ale Abraham się w duszy, tak. To mamy w 19 rozdziale. To trzeba było całą historię przeczytać. Ale Abraham się potem już nie śmiał. Abraham wierzył Bogu i w żaden sposób nie kwestionował pewnych rzeczy. Abraham trwał w wierze. Ta wiara jego też, jak studiowaliśmy życiorys Abrahama, jego wiara nie była stała. Ona wzrastała, on coraz bardziej ufał Bogu, coraz lepiej Boga poznawał. I kiedy doszło do ofiarowania Izaaka, to był ostateczny sprawdzian wiary Abrahama. Ale wtedy Abraham dojrzał do tego, żeby móc to zrobić. Także też wiara Abrahama wzrastała wraz z poznaniem jego tego, jaki jest Bóg. Abraham nie od razu wszystko o Bogu wiedział. To też jest ważne, żeby przestudiować życiorys Abrahama i też patrzeć na kontekst tych wydarzeń, żeby zobaczyć, co było wcześniej, co było później, dlaczego Abraham tak się zachował, ale żeby zobaczyć również powody tego. I wtedy dokładnie, także owszem, Jurek, ale moim zdaniem to jest, trzeba zapoznać się z całą historią, żeby wyciągnąć wniosek, czy Abraham miał nadzieję, czy nie miał. Abraham miał nadzieję, tylko że jego zdaniem już ta nadzieja się stała. Żeby tylko Ismael żył. To był jego potomek z jego biur. On był jego ojcem. Dopiero potem powiedział, że Sara ci urodzi. Sara. Jeżeli dobrze pamiętam oczywiście, bo studiowaliśmy to, ale mogło coś mi umknąć. Natomiast oczywiście można wrócić do tematu, ale to już by było bardzo długo. Pytania na zastosowanie. Czy moja nadzieja jest pewna? W kontekście tego, co przestudiowaliśmy oczywiście. Czy moja nadzieja jest pewna i na czym ją opieram? Czy mam nadzieję, tak? Czy ona jest pewna i na czym ją opieram? I drugie pytanie. Czy moja nadzieja jest tak samo pewna i tak samo realna w doświadczeniu i w błogostanie, bym tak nazwał. Czy tak samo jest dla ciebie realna i tak samo na nią czekasz? W tym pytaniu pierwszym zawiera się również to, jak wierzymy w Boga. Tak, czy nie kwestionujemy jego tego, jaki jest. Czy są jeszcze jakieś pytania, może wnioski, może coś jeszcze? Mam nadzieję, że tak w miarę czytelnie to wszystko przedstawione było. Każdy musi sobie sam zadać pytanie, jak wygląda jego nadzieja i na co on ma nadzieję.